Zakończyliśmy Eucharystię, pierwszą część naszego spotkania. Bardzo dziękuję panu organiście, panu Andrzejowi, który zawsze jest gotów być z nami. Dziękuję asyście liturgicznej. I żeby już od razu nie tracić czasu, przechodzimy do pierwszej konferencji. Bardzo serdecznie witam wśród nas księdza profesora Ryszarda Monia, teologa moralistę, wybitnego profesora warszawskiego seminarium duchownego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawsze, jeżeli jest rozmowa wśród księży, to najbardziej cenimy sobie i wspominamy wykłady z księdzem profesorem. Też niełatwo było księdza profesora namówić na przyjazd tutaj. To trwały negocjacje dłużej niż rok. Tak, ale się udało, więc tym bardziej powitajmy prawami. Przed wejściem tutaj ksiądz profesor się spytał, ilu jest tutaj obecnych. Ja mówię 500. Niemożliwe. Rzeczywiście powinno być 500. Dlatego dzisiaj temat jest bardzo ważny, o którym zechciał mówić ksiądz profesor, bo na temat sumienia. Jakie jest nasze sumienie? Czy szafarz nadzwyczajnie ma sumienie, albo jakie ma to sumienie? To się tyczy każdego z nas, księdza, i szafarza, i biskupa, i papieża. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za przyjęcie tego zaproszenia. Prosimy o wytłumaczenie, jakie sumienie powinien mieć szafarz, żeby przychodził na spotkania formacyjne.
Proszę bardzo, dwie uwagi takie uzupełniające to, co ksiądz tutaj przed chwilą powiedział. To rzeczywiście to trwały negocjacje, może nawet więcej. Ale głównie dlatego, że ja miałem soboty zajęte na seminarium doktoranckim. I taki był powód, nie wiem, aż tak naznaczył. A druga rzecz, to tak żartobliwie powiedziałem, że nie ma. I mi się przypomniały słowa, jakie na głowę kierował do Rocha Kowalskiego na Murach za Murzem. Starszy praktycy nie potrzebuje rachunku, wystarczy spojrzeć. I wiem, z jakości oni przyjaciel na to. Więc ja spojrzałem, 500 nie ma. Proszę panów, czy państwa, jak z pani tutaj jest. Otóż ja powiem o sumieniu. Rzeczywiście to będzie na część mego wywodu, ale jeszcze po rozmowie z księdzem Bartoszem uświadomiłem sobie, że to trzeba troszeczkę umieścić w szerszym kontekście. I ten szerszy kontekst będzie obejmował dwie sprawy, a mianowicie w ogóle co to, bo ja jestem filozofem na teologii ziemskiej. Po drugie, chciałbym dokonać pewnego rozróżnienia i pokazać, czym jest etyka, czym jest moralność. Bo to są słowa używane zamiennie w sposób niedozwolony. A później pokazać problem wartości i potem czynów dobrych i słusznych i przejść do sumienia, przez które, dzięki któremu rozpoznajemy dobrym czynem, przy okazji dodam, jak słuszność czynu można rozpoznać. A więc zacznę od tego, że nie wolno tych słów używać zamiennie, etyka i moralność. A bardzo często tak się dzieje, że ludzie mówią, że to są wartości moralne i etyczne. A może moralne i etyczne. Nieprawda. Otóż moralność jest pewną rzeczywistością. To jest pewna zależność, jaka istnieje między moją decyzją, jaką podejmuję, a pewnym systemem norm czy wartości, które ja uznaję. Inny system uznawała pani Dulska, inna za Polskę. Stąd jest książka Moralność pani Dulskiej. I może być moralność socjalistyczna, może być moralność katolicka, może być moralność chrześcijańska. To jest pewna rzeczywistość. I teraz ta zależność, jaka zachodzi między moją decyzją, którą podejmuję, że będę postępował tak, a nie inaczej, a systemem uznanych przeze mnie norm czy wartości, nie używam na razie zamiennie tego, to jest pewna rzeczywistość. Żeby to jeszcze zilustrować pewnym przykładem. Moja siostrzenica studiowała hungarystykę. To jest grupa ugrofińska, jako fakultet miała fiński. I kiedy rektorka od fińskiego zobaczyła, jak polscy studenci ściągali, to się rozpłakała. W jej fińskiej głowie nie mogło się to powiedzieć. Tam się po prostu nie ściąga. A w Polsce się ściąga. Ja nie chcę powiedzieć, że moralność fińska jest w ogóle lepsza, a Polska w ogóle do niczego. Ja tylko pokazuję, że są pewne inne sposoby zachowania, postępowania. Finlandii się nie ściąga. Polska się nie ściąga. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ja mówię, że tak jest. To jest pewna rzeczywistość istniejąca. A etyka jest namysłem. To jest pewna teoria tego, co należy czynić, czego nie należy czynić. To są pewne rozważania. Normy etyczne to są normy, które powstają w wyniku pewnego namysłu, a normy moralne wyznacza życie. Ludzie na ogół wiedzą, jak postępować. I na szczęście nie wszyscy studiują etykę, bo byłoby to nieszczęście. To jest tak jak z gotowaniem. Dziewczyna cię przygląda, jak matka gotuje, no to wie, jak to czyni. No ale może zdarzyć się tak, że miała babcię, dwie starsze siostry i nie nauczyła się gotować. Wychodzi za mąż i co wtedy jej pozostaje? Ano sięgnąć do książki kucharskiej i nauczyć się gotować. Pierwsza potrawa na zmarnowanie, później będzie miała dobrze, może nawet bardzo. Jeszcze są tacy, co książki kucharskie piszą. Przenoszę to na nasz grup, na szczęście ludzie nie tak mają. Ale istnieje pewna grupa, która jest bardzo podobna do owego dziewczęcia, to wyszło za mąż i się uczy gotować. I to są księża, to są lekarze, to są szafarze. Dokładnie tak, bo im będą pytali jak. Rozumiem, musieli są jeszcze tacy teoretycy, jak ja, którzy takie książki piszą. Czy to jasne? Dobrze, idźmy dalej. Skoro to wiem, nie można tego używać za mnie. Coś jest moralne, czyli wyznaczone przez życie i życie określa. Zwyczaje pewne i coś jest etyczne, czy jest wymysłem pewnego namysłu. Oczywiście w innych językach jest to na odwrót. We francuskim dokładnie jest to na odwrót. Ale tak czy inaczej jest pewna konsekwencja w używaniu. To dobrze panowie jako szafarze. Bo jesteście tą grupą podobno do owego dziewczęcia, to się uczy. I musi zrozumieć to, wyjaśnić. Idźmy dalej. Kolejna rzecz, na którą ja chciałbym zwrócić i też proszę nie dać się nabrać. Otóż to jest słowo warto. Dzisiaj się przestrzega wartości chrześcijańskich, nie tak, nie postępuje się i tak dalej. To jest bardzo błędne słowo. Bardzo wieloznaczne, ono dostało się z ekonomii, gdzie było używane na oznaczanie dóbr rzadko występujących. Coś było wartościowe, bo rzadziej występowało. Ono tylnymi drzwiami przedostało się do filozofii, do teologii i dziś wszyscy mówią. I nie wiedzą o czym. Słowo wytrę. Dlatego prokurorowi bardzo używać tego słowa, tego słowa nie używać, a jeżeli już, to wiedzieć dokładnie w jakim znaczeniu. Żeby to zilustrować bardzo konkretnym przykładem. Panowie, weźcie sobie breliarza na okres Wielkiego Postu, laudesy w środę, pierwszego i trzeciego tygodnia. Cóż tam jest powiedziane? Panie, spraw, abyśmy doszli do wiecznych wartości. Ja całe życie byłem przekonany, że ja to zjednoczenia z Bogiem dojść. Teraz wiem, że do jakichś wartości wiecznych. Nie wiem dlaczego. Bo jak zniknęło słowo Bóg, przestało być używane, coś trzeba było wymyśleć, żeby ludziom powiedzieć, że nie mogło sobie on tak dowolnie, jak mi się podoba postępować. Wymyślili wartości. Ja na wykładach poświęcam przynajmniej 3-4 godziny, takie wykłady dwugodzinne na wyjaśnienie, czym to jest wartość według różnych teorii. Bardzo ostrożny. Jeżeli już, to cóż chciałbym powiedzieć? Mianowicie, czy to jest coś, co ma pewną podstawę rzeczywistości, ale ono ma też znaczenie ze względu na człowieka. Otóż złoto nadaje się do tego, żeby robić z niego różne ozdobne rzeczy, ozdabiać ołtarze i parę innych rzeczy. A to jest piwy do cięcia drewna. Worek złota na pustyni bez złotniowego nie jest żadną wartością. Tam wartość to jest chleb czy woda. Ale ktoś woli takie, ktoś inne rzeczy. Czy to jest powoda pewnej rzeczy w sobie i mojego odniesienia do tej rzeczy? To może tyle. Teraz jeszcze chciałbym odróżnić czyny. Dobro od słuszne. Żeby panowie to mogli zapamiętać do końca swego życia, to posłużę się pewnym przykładem zaczerpniętym z baśni na Fontenę o ogrodniku i niedźwiedzie. Otóż ogrodnik spotkał niedźwiadka, potem się zaprzyjaźnili, żyli sobie razem i w pewnym momencie niedźwiedź chwycił, czego ogrodnik oczekuje, i jak po obiadku letnie popołudnie ogrodnik się kładł, to się wsiadała mu mucha na czole, to ją pędza. No i któregoś dnia niedźwiedź to zauważył i opędził muchę z czoła ogrodnika. Stąd rozumieją panowie takie powiedzenie, że ktoś komuś świadczył niedźwiedzią przysługę. Niedźwiedź popełnił czyn dobry, tylko niesłuszny. Nie wziął pod uwagę pewnego układu odniesienia, jakim jest wytrzymałość ludzkiej czaszki. Otóż słuszność czynu wyznaczają nam różne rzeczy. Medycyna, technika, ekonomia. Ktoś miał czasami jak najlepsze intencje, ale dokonał czynu, za które może pójść do więzienia. Bo coś się stało. On chciał jak najlepiej, zakończyło się całkiem źle, bo czegoś nie zauważył. To jest słuszność czynu, którą wyznaczają różne rzeczy: ekonomia, biologia, fizyka, chemia, nie wiem, zwyczaje społeczne, prawo naturalne, któremu można poświęcić sporo czasu. Natomiast dobroć czynu związana jest z intencją, jaką ktoś ma. Zadośćuczynienia, spełnienia owej powinności czynienia. Kiedyś tam Pietrzak jeszcze, to było wiele, wiele lat temu, powiedział tak, że Gomułka tłumaczył się, że chce dobrze, chciał dobrze, nie wyszło. Później Gierek to samo. A Na pierwsze dodawał, a mnie się marzy taki władca, który chciał być źle i też by był nie wyszło. Czy to jasne? Popełnił bycie zły, ale słuszny. I teraz przejdźmy do dobroci czynu i do wyznań, bo co określa dobroć czynu? Zwarł dobra wola, wolność. Czy ten czyn jest dokonany w sposób wolny? Czy jest dokonany w sposób świadomy? A przede wszystkim, czy jest zgodny z sumieniem? To sumienie jest dla mnie taką ostateczną normą postępowania, pod pewnymi warunkami, do czego przejdę. I teraz chciałbym temu poświęcić nieco uwagę. Studentom powiadam, że postawię każdemu dwóje, jeżeli powiem, że sumienie jest to głos Pana Boga. Otóż nie tak to jest głos Pana Boga, tylko to jest tak ogólna definicja, że na poziomie dziecka z drugiej brata już nie szafasz. To jest coś więcej niż tylko głos Pana Boga. Jeżeli głos Pana Boga, to ujawniający się, czy osłaniający się w ludzkim rozumie. Ale zanim jeszcze przejdę do podania definicji, to chciałbym przypomnieć to, co na ten temat powiedział, napisał dziś błogosławiony kardynał John Young, angielski duchowny przez papieża Benedykta XVI, wyniesiony na ołtarze. On powiedział, że gdyby porównać religię do toastu, powiedział, ale nie o to chodzi, to wniósłby toast za papieża. Nie, najpierw wniósłby toast za sumienie, a potem za papieża. Tłumaczę, kiedy przeszedł z kościoła anglikańskiego do kościoła katolickiego, to co się działo? Anglikanie byli obrażeni, a katolicy mu nie dowierzyli. Dopiero kiedy papież Leon XIII ogłosił go kardynałem, że na samym początku, to nie miał powód, by znieść toast za papieża. To kardynał. Ale najpierw zniósł toast za sumienie, bo mu kazało dokonać konwersji. Jasne? Dlatego znosił za sumienie. I jeszcze jedna taka uwaga, taka pewne określenie sumienia, które chciałbym wyeliminować, poza tym, że jest głosem Pana Boga. Ja się z tym zgadzam, bo to nic nie znaczy. Otóż, co chciałbym, to pochodzi ze świętości Moliere. I tam główny bohater mówi tak. Zgorszenie świata, oto to sumienie gniecie. I nie grzeszy wcale ten, kto grzeszy w sekrecie. Powtórzę. Zgorszenie świata, oto to sumienie gniecie. I nie grzeszy wcale ten, kto grzeszy w sekrecie. Tak przy okazji to się przekonałem, że Wojżeleński przetłumaczył to lepiej niż Molière napisał kiedyś uciekł. Po angielsku to tak szukałem, angielski i się okazało, że Wojżeleński zrobił to lepiej. Sumienie świata, zgorszenie świata, oto co sumienie gniecie. I wcale nie przeszkadza. Co to znaczy? Że sumienie jest zinternalizowaną wiedzą. Czyli przejęto. A ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I mówię tu już jako spowiednik. Ludzie przychodzą do spowiedni często i spowiadają się rzeczy, które dla mnie księdza i to z długoletnim doświadczeniem wydają się dość dziwne. Ale kiedy za język penitenta pociągnę, to się wydaje, że on całkiem słusznie z tego spowiada. Przykład najprostszy. Kiedyś ktoś przyszedł i powiedział, że on się nie modli, jak dzwonią na anioł państw. W żadnym rachunku sumienia panowie nie znajdziecie przykazania, żeby się modlić na pański pod grzechem. Dlaczego on się z tego spowiada? Jak pociągnąłem za język, to się okazało, że się wcale nie. A jak zadzwonili na anioł pański, no to w sumie mi się odzywało, gdyby to była wiedza zinterioryzowana, to mu się nigdy z tego nie powiadał. Bo nie znalazł takiego określenia w rachunku. Wobec tego przejdźmy dalej. Cóż to jest sumienie? Jest to głos rozumu praktycznego, dotyczący pewnej normy czy zasady, któremu to towarzyszy poczucie winy lub satysfakcja, ale satysfakcja może być dość takim mylnym znakiem. To jest poczucie winy, że coś zrobiłem nie tak. Powtarza, głos rozumu praktycznego. I żeby była sprawa jasna, trzeba odróżnić rozum czy intelekt różnej dyskusji od teoretyczny, spekulatywny, od praktycznego. Ten spekulatywny jest nam przydatny w matematyce, fizyce i tak dalej. Ten praktyczny dotyczy postępowania. Wiemy, jak postąpić, jak zachować się w stosunku do drugiego człowieka, jak coś stworzyć, wyrzeźbić czy namalować. To taka byłaby różnica. Amade Saint-Exupéry, od małego księcia, w książce Zapisy z czasów wojny podaje taki oto przykład, że 1000 inżynierów nie jest w stanie obliczyć, z jaką siłą należy nacisnąć wiosło, by łódź płynęła w określonym kierunku po wzburzonych falach, a wie to każdy chłopak brytyjski. Pewna praktyka. Mądrość jest właśnie wiedza ludzi doświadczonych. Mądrość jest pochodną intelektu praktycznego. Czy sąd rozumu praktycznego. I to jest sąd rozumu, który wydaje w świetle jakiejś prawdy. Wewnętrzny samego głosu rozumu i pewnej wiedzy, którą ja posiadam. I jeszcze to zilustruję pewnym przykładem. Kiedyś dziecko moich znajomych ciężko zachorowało na zapalenie płuc i były spore komplikacje z tym związane. I pewien, kiedy 2-3 antybiotyki nie skutkowały, to pewien lekarz zdecydował się podać lek, który stosuje się gruźlicą. Za uprzedzając rodziców, że mogą być tego pewne konsekwencje. Ale stawką było życie. Czyli wiedział, że należy dobrze czynić, a jednocześnie sięgał do swojej wiedzy. Jego rozum praktyczny lekarza odpowiedział, bo nawet nie to, co on wiedział z tego wielu. Pewna praktyka kazała mu dokonać takiego zabiegu. I teraz, proszę panów, proszę zauważyć, że ten głos rozumu mi mówi, co ja mam czynić. Czasami mi mówi wbrew temu, co mi odpowiadają inni. Ja trwam przy swoim i nie warto chcę ustąpić. I bardzo często mam rację, tak jak nie ustąpił Newman, jak nie ustąpił Sokrates, który nie chciał wyjść z więzienia i padł. I teraz ono jest dla mnie ostateczną normą postępowania, jednak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, i to jest najważniejsze, taka zasada formalna, wewnętrzna, nigdy nie wolno działać z sumieniem wątpliwym. Powtórzę, nigdy. I to komu nic święty, czy nie popełniłem grzech ciężki, czy nie. Dopóki się nie upewnię, nigdy. Nie wolno tego zrobić. Opowiadał jeden z moich profesorów, że widział kiedyś w Szwajcarii, taki, który był lata temu, kraj burzysty, kraj drogi. Jedzie samochód ciężarowy, zanim osobowy. I u góry napis w tej części niemieckiej, Überholen, wyprzedzać. Przy udołku odpowiedzi nigdy. W razie wątpliwości, później dedykuję to wszystkim kierowcom. Wyprzedzać czy nie? Nigdy. Jak nie mam pewności. I wiele innych spraw. Nie mogę działać niepewnym sumieniem, tylko proszę zauważyć, że są pewne kłopoty, a my mówicie takie, że lekarz nie może czekać w nieskończoność, aż się upewni, bo mu pacjent może. Ale powinien starać się wykonać te, co tylko leży w jego mocy, żeby się upewnić, ukształtować swoje sumienie. Kolejna zasada jest taka, że sąd sumienia jest dla mnie sądem ostatecznym. Choćby był błędny, o ile błąd jest niezamienny. Pytam studentów, nie rozmawiam egzaminów, przedam, przesypiają to i na egzaminie pytam, dlaczego czyn popełniony z błędnym sumieniem bywa niekiedy usprawiedliwiony. Odpowiedź jest taka, bo jest to sąd rozumu, a rozum ludzki nie jest. I w pewnych sytuacjach może się mylić, ale o ile ten błąd jest niewymieniony. Ja się mogłem czegoś dowiedzieć, chciałbym się, mogłem sobie doczytać, mogłem kogoś zapytać, ale trwało przy stole. Popełniłem, błąd jest zawiniony. I nie da się uchylić o kolejna sprawa, z tym związana trzecia, jest taka, że nigdy nie wolno ustąpić z własnych przekonań, przekonań tego sumienia dla świętego spokoju lub w imię tak zwanej miłości bliźniego. Ja nie mówię prawdziwie, tak zwanej, czy dla świętego spokoju, nigdy, ale proszę sobie wyobrazić, że po dwóch stronach tej samej barykady mogą stanąć ludzie o przeciwnych poglądach. Wierząca żona i niewierzący mąż lub odwrotnie, jak to chce. I oboje obowiązuje ta sama zasada. Nigdy nie wolno ustąpić. Co? Ano trzeba kształtować w sumie i próbować przekonać się, czy moje poglądy są słuszne. To nie jest tak, że sumienie tak, jak ono jest spokojne, to już jest wszystko w porządku. My musimy żyć trochę niespokojnym sumieniem. Otóż, bo w przeciwnym przypadku możemy popełnić jakiś dość zasadniczy błąd. Żyć z trochę niespokojnym sumieniem. Bo spokojne sumienie, jak powiadał taki myśliciel Albert Schweitzer, jest wynalazkiem diabła. Ludzie, którzy przychodzą za parę lat do spowiedzi, w ogóle nie mają grzechu. Nikogo nie zabił, nie ukradł, nie podpalił. Więc tak czasami żartobliwie radzę, żeby się wyzbyć problemu z sumieniem. Zawsze jak najdalej do spowiedzi. To już nie będzie. Ktoś to często przychodzi, zawsze coś znajduje. Bo coś można było zrobić lepiej. Pamięć Cyprian Norwid w książce w wierszu Harmonia pisał tak. I nerwów gra, i współzachwycenie, i tożsamość humoru łączą ludzi bez sporu, lecz bez sporu nie łączy ludzi z sumieniem. I gra nerwów, i współzachwycenie, i tożsamość humoru łączą ludzi bez sporu. Bez sporu ludzi nie łączy. Łatwe z trudnym pierwszą serce człowieka w harmonii doczeka, odejdzie gdy zmarło. Dlatego sumienie trzeba kształtować, jak za chwilę. Natomiast powiem, jakie edycje wyróżniają rodzaje sumienia. Otóż to może się przydać szabasu, bardzo bezpośrednio. Bo z wami różni ludzie rozmawiają w kościołach też na różnych nadzwyczajach. Otóż pierwszy poziom to jest na sumienie prawdziwej i błędnej. Słusznej i błędnej. Czyli takie, które rozpoznaje i takie, które nie rozpoznaje. Na sumienie pewne i niepewne, to przed chwilą wspomniałem. Ale jeszcze inaczej mówiąc, można mówić o sumieniu jako pewnej norma, normans i norma, normalna. Czyli norma, to co określa, definiuje, ustanawia i to, co jest ustanawiane w oparciu o wiedzę religijną, wiedzę świecką, to sumienie się kształtuje. Może jeszcze inni mówią, w zasadzie to się zmieści, że istnieje coś takiego, co się nazywa prasumieniem, sumieniem habitualnym i sumieniem aktualnym. Prasumienie to jest przekonanie, że dobro należy czynić, a zła unikać. Są ludzie, którzy tego nie wiedzą. Na szczęście to są rzadkie przypadki, ale dzięki wychowankowi do dziecka, dzieci, które się wychowywały bez rodziców, które musiały walczyć o kawałek chleba, one nie mają poczucia, że dobro należy czynić, tylko to, co im się opłaci. Ale większość, to absolutnie zdecydowana większość ludzi ma takie przekonanie, że dobro należy czynić, a zła unikać. Potem zdobywamy pewne cnoty sprawności i wreszcie wydajemy, czy to jest sumienie habitualne, wreszcie wydajemy sąd rozumu praktycznego. Że to tutaj, w tej chwili powinienem uczynić. Powinienem porzucić wiarę anglikańską, przejść na wiarę katolicką, błogosławiony kardynał. Czy to jasne? Teraz idźmy dalej. Jeszcze sumienie dzieli się ze względu na to, czy to jest trwała dyspozycja, czy to jest tylko akt jednorazowy. I mówimy o sumieniu prawnym, czy pewnej stałej zdolności do wydawania właściwych osądów. Mówimy jeszcze o sumieniu skrupulackim, to jest doszukiwanie się winy tam, gdzie jej nie ma. I skrupulanci są naprawdę problemem spowiedników i nie tylko czasami mężczyzny, czy kolegów, to ma wieczne problemy. I też trzeba byłoby, żeby kształtował. I sumienie szerokie, po łacinie conscientia ratio, stąd polskie takie słowo spolszczone na się. Czyli usprawiedliwiamy wszystkiego, czego usprawiedliwić się nie da. Obiektywnie, na wszystko znajdziemy tłumaczenie. Czyli trzeba to sumienie kształtować. Jakie są metody kształtowania sumienia? To jest taka wiedza bardziej bezpośrednia. Otóż po pierwsze, sumienie można kształtować bezpośrednio, czyli wprost, albo można kształtować pośrednio. Sumienie kształtujemy bezpośrednio wtedy, gdy zwracamy się o pomoc, o radę do osób od nas bardziej kompetentnych. Chciałbym to mocno podkreślić. Bardziej kompetentnych. Bo nam księżom, jak i wam szafarzom, grozi tu pewne niebezpieczeństwo. Wcale nie znaczy, że do księdza przyjść. Czy do szafarza, takiego prawie księdza. Do osób bardziej kompetentnych. Bo ja w dziedzinie medycyny nic wam nie podpowie. To lekarz młodszy i do starszego. Mniej doświadczony inżynier do starszego, do księdza idzie się w sprawach religii, wiary, moralności, pisma świętego, jeszcze czegoś. U osób bardziej kompetentnych. I to tyle. Teraz, jeżeli chodzi o, może jeszcze, bardzo wielu, zwłaszcza ja młodych kleryków, czy księży przestrzegam, żeby nie chcieli tak szybko zostawać kierownikami. To jest najlepsza droga do narobienia sobie zdrowia. Po szafarzom też to polecam. Dlaczego? Dlatego, że czasami ktoś, kto szuka takiego młodego kapłana, on jest niedoświadczony, czy idzie do niego, a ten na nim nie godzi się na to, to zapominał o jednej rzeczy. Ta osoba będzie tak długo przychodzić do niego, dopóki będzie mówił, co chciała usłyszeć. Jak mi powiedział, że tego nie chciał, ogniewa. Będą wrogowi. To trzeba mieć pewne doświadczenie. Teraz, jeżeli chodzi o sposoby pośredniego kształcenia, to jest chwała. Otóż po pierwsze trzeba powiedzieć Panu Bogu, trzeba powiedzieć trzy razy tak. Tak jak w referendum 1946. Otóż trzeba powiedzieć tak Panu Bogu. Niech będzie Twoja wola, ja się na nią godzę. Bo inaczej Twoje będzie ciągle, żeby niepewności miał ciągle pretensje do Pana Boga, do siebie. Po drugie, trzeba powiedzieć sobie tak. Uznać siebie takim, jakim się jest. To, co tak na katechumenacie z długością powtarzane, kocha Ciebie takim, jakim jesteś. Zgadzam, ale inaczej masz takim pozostać. Niemniej w tym przypadku trzeba zobaczyć, że ja pewnie siebie nie przeskoczę, ale jest we mnie tyle dobrych cech, które trzeba rozwijać. A usuwać te, które są niewłaściwe. A nie wyobrażać sobie nie wiadomo. I po trzecie, trzeba powiedzieć tak światu i innym ludziom. No ludzie są tacy, jacy są, z takimi nam przyszło żyć. I czasami ich nie zmienimy. I teraz ostatnio dyskutowałem z młodym chłopakiem, może nie takim młodym, bo tak poszło do konfliktu między nim a jego rodzicami o wychowanie dzieci. No i babcia, czy matka jego była przekonana, że te wnuki traktuje zbyt słowo. Ja byłem świadkiem tej rozmowy, później mówi, ja jeszcze jej SMS wysłałem. Ja mówię, no co? Czy ją przekonałeś tym SMS-ami? Trzeba robić tak, żeby nie wywoływać takich konfliktowych sytuacji, kiedy się odbije za matkę. I teraz kolejna sprawa. To trzeba kształtować swoją uczuciowość, żeby na mnie uczucia nie kierowały. Namiot w stanie uczuciowym, zburzenia uczuciowego, robimy różnego rodzaju głupstwa, które żałujemy, co nie będzie zgodne z sumieniem, a wcale tak być nie musi. Kolejna sprawa to jest pewna lektura i to zarówno duchowa, religijna, ale również świecka, bo ktoś, kto podejmuje decyzję, będąc inżynierem, nauczycielem, lekarzem, ciągle staje przed takimi sytuacjami, gdzie musi podjąć sumienną decyzję. Nie. No musi być się do czegoś odwołać. Kolejna sprawa, to są pewne zasady, które wypracowali prawnicy czy filozofowie prawa. Bo oni musieli dostarczyć sędziom, adwokatom, prokuratorom pewnych narzędzi. Bo nie mogło być tak, że ci nie wydadzą wyroku, bo nie mają stanu sumienia pewnego. No bo ten wyrok musiał być kiedyś wydany. I przychodzą im z pomocą, wypracowano pewne zasady, które chciałbym przybliżyć. Oczywiście nie wszystkie to te wszystkie książka Zygmunt Ziemiński, analiza pojęcia. Tam sobie może to czytać. To jest filozof prawa z Poznańskiego Uniwersytetu już nieżyjący. Otóż pierwsza zasada jest taka, że w lepszej sytuacji jestem. To będę mówił tak, jak mi się przypomina, kto jest w posiadaniu danej rzeczy, niż ten, który zgłasza do niej pretensje. Chodzi o sytuację 50-50. Kiedy sędzia sam nie ma mogą przyznać, albo musi wyrobić, bo nie może czekać. W lepszej sytuacji jest ten, który daną rzecz posiada, niż ten, który zgłasza do niej pretensje. Kolejna zasada jest taka, że w przypadku wątpliwości, czy dany akt miał miejsce, zakładamy, że miał. Czy małżeństwo było ważne, zawarte, sędzia w sądzie kościelnym, czy nawet państwowym. No jeżeli nie ma argumentów mocnych, że nie przyjmuje, że było ważne, zawarte. A z kolei w przypadku tego, który dokonał czynu, interpretujemy na jego korzyść, dopóki nie udowodnimy, że uginę. Teraz próbuję się wcisnąć zasadę taką odnośnie do pedofilii, że nieważne, już złamanie pewne stare zasady od czasów rzymskich. Kolejna sprawa jest taka, że przywileje należy rozszerzać, a obowiązki zacieśniać. Kiedy ktoś dokonuje danego czynu i my się zastanawiamy, czy ma dokonać danego czynu, to pytamy, czy to jest przywilej, czy to jest obowiązek. Ja to zilustruję takim banalnym przykładem. Rzecz się działa gdzieś w latach 80. Kiedy ja pracowałem, może się trzeci, czwarty, kiedy ja pracowałem w seminarium jako prefekt, ale mieszkałem oddzielnie z jednym rocznikiem i przyszedł i wypożyczyli wideo, wtedy wideo trafiały do szuszenia. I według regulaminu seminarialnego prawie konformno było obejrzeć po wiadomościach dwa razy w tygodniu, czyli trzy razy w tygodniu w chwili, w okresie adwentu Wielkiego Postu dwa razy. No ale jak przywieźli wideo, no to oglądali bez końca. I jeszcze co bardziej wrażliwi mieli wątpliwość, czy mogło jeszcze po wiadomościach obejrzeć. My wszyscy do mnie, a ja też nie widziałem, miałem stan sumienia niepewnego. I musiałem po sobie jakoś ukształtować. I zapytałem sam siebie, czy oglądanie filmów jest obowiązkiem, czy przywilejem. Doszedłem do wniosku, wydaje mi się słusznego, że przywilejem. Powiedziałem, oglądajcie, dopóki władza przy krakowskim przedmieściu nie podejmie innej decyzji. Nie było trwałej grady do zabrania wideo. Ale to chcę pokazać bardzo wyraźnie, o co chodzi. I on jeszcze jedna z tych zasad jest taka, a mianowicie jest taka, że w lepszej sytuacji jest niż pod uwagę, albo inaczej, może być w gorszej sytuacji, ale to on podejmuje decyzję. To on rozstrzyga, ale powiadam tylko w sytuacjach takich, kiedy obaj nie wiemy dobrze. Dlaczego? Dlatego, że on często wie rzeczy, o których podwładnie nie wiesz, najprostszym przykładem zilustrować. Kiedyś wziąłem w ogrodę jednego z kolegów, pierwszy, przed kardynałem. I taki pewien jesteś. Ja mówię, no tak mi się wydaje, to ci się tylko wydaje. Bo to powie to. I mnie się wtedy odrozumiało. Rozumiemy się? Czyli ten, który jest szefem, kiedy obaj mamy podobne wątpliwości, do niego należy decyzja. Otóż, co robić jeszcze? Otóż, kiedy my próbujemy kształtować nasze sumienie, to warto pamiętać o pewnych takich zasad. Po pierwsze, ciągle musimy uświadamiać sobie, że istnieje olbrzymia dysproporcja między posiadaną wiedzą, a wiedzą niezbędną do wydania właściwej decyzji. Że ja ciągle wiem za mało. I to mnie się wydaje. Tak jakby się w przypadku tego kardynału wydawało. Widziałem za mało. Istnieje pewna dysproporcja wiedzy między aktualnie posiadaną, a wiedzą niezbędną do wydania właściwej decyzji. Po drugie, trzeba pamiętać, że, albo może starać się zakładać, jak długo to jest możliwe, że drugi widzi sprawy inaczej, a niekoniecznie, że ma złą wolę. On po prostu widzi inaczej. Trzeba byłoby z nim podyskutować na ten temat. A niestety od razu ludzie zakładają, że ten, który ma przeciwne zdanie, ma złą wolę, to polecam wszystkim politykom. Teraz przed wyborami, żeby się zastanowili nad tym, czy druga strona koniecznie ma złą wolę. Może tak, może nie. I to jest bardzo istotne założenie. I tak, proszę panów, z grubsza wygląda sumienie i ukształtowanie jego rozumienie w nauce, nazwijmy to arystotelesowsko-tomistycznej. Ale istnieje jeszcze coś takiego i na to chciałbym panów uczulić, mianowicie jest pewne fenomenologiczne pojmowanie sumienia. Nie wchodzą w szczegóły, powiem o co chodzi. dla fenomenologów to, jak mamy postępować, nie decyduje wiedza, nie decyduje nawet sumienie, tylko decydują pewne wartości, które oni rzekomo wyczuwają. Coś jest wartościowe, on to wyczuwa. A wtedy sumienie jest czymś, co sprawdza tylko, czy on dobrze wyczuł. Ja to porównuję do takiej, takim się przykładem posługuje, że oni jakby porównują człowieka, jego działania i jego służby do taki retort, w którym jest jakiś płyn. A wartości są takimi papierkami na sobie. Zanurzam w tej cieczy. No i w zależności od tego, jak się zabarwił papierek lakmusowy, stwierdzam kwas albo zasadę. Czasami mogę się pomylić i wtedy patrz. A mi się wydawało to kwas, zasada, że to jest kwas. I popatrzę. Ale to wtedy w sumie nie jest tym drogowskazem, tylko rzekome wartości. Gorzej, kiedy to się przenosi na grunt taki katolicki, czy to mistyczny, i kiedy zaczyna się mówić, że nie ma błędnego sumienia. Że sumienie jest absolutnym normą, to co mi sumienie mówi, to ja robię. Toż sumienie często mi podpowiada coś, dlatego że źle ukształtowane, najzwyczajniej w świecie. I to nie jest tak, że ja nie powinien dochodzić prawdy, z nią się zmierzyć, sprawdzić, tylko być przekonanym, że sumienie mnie nie może zwieść. Otóż sumienie jest tą normą. Jeszcze kilka zdań na koniec, które są związane z wolnością sumienia. Bo znów dzisiaj panowie słyszycie w telewizji, w radio, że no właśnie sumienie, każdy sumienia, wolność sumienia i tak dalej. Otóż skąd się wziął problem? Problem wziął się stąd, to już to troszeczkę będzie tak odnośnie do tego, co arcybiskup Jędraszewski powiedział w swoim czasie. Otóż jest takie, to kiedyś nie było w ogóle problemu sumienia. On się pojawił wraz z chrześcijaństwem, bo chrześcijanie nie chcieli wykonywać pewnych czynów. Głównie chodziło o składanie ofiar bożką i za to szpina pożarcie przez dzikie zwierzęta, na krzyż i tak dalej, a pisarze kościelni, ojcowie kościoła mówili, że nie mogą tak robić, bo im sumienie nie pozwala i prosili o zachowanie wolności sumienia. Otóż to bardzo istotna sprawa. Ja to zilustruję pewnym przykładem. Kiedyś do Słowa Powszechnego była taka gazeta, ktoś napisał młody chłopak, co on ma zrobić, bo ona, nie, przepraszam, nie chłopak, bo dziewczyna, co ona ma zrobić, bo jej chłopak namawiają do współżycia. Oboje jesteśmy wierzący, co ja mam odpowiedzieć? Ona mu odpowiedziała mniej więcej tak. Te redaktorze powiedzieli, proszę mu wytłumaczyć, że jeżeli on musi swoją ukochaną do tego, by złamała sumienie. Dla niego to złamie dla innego. Niech się dobrze zastanowi. Kiedy wprowadzono stan wojenny, ksiądz Tyczyn, profesor Etec z Góru, napisał list otwarty do generała Jaruzelskiego i w ten sposób mu tłumaczył. Czyli można zmuszać obywateli do podpisywania list lojalności starsi panowie pamiętają. Dokładnie o co chodzi. Bo jeżeli obywatel złamie swoje sumienie, to będzie go łamał w każdej innej sytuacji. Po co komu tacy obywatele? I to tak trwało do XIX wieku. W XIX wieku nastąpiło przekręcenie sprawy. Pod wpływem Johna Stuarta, Milla i paru innych. Mianowicie sumienie nie jest instytucją normy. Sumienie jest instytucja normowa. To znaczy, co mówię? Wolność. Jak ja jestem wolny, to mogę robić co chcę. Marksiści, cała szkoła marksistowska, do której nawiązywał biskup Jędraszewski, to pewnie założyłby dużą znajomość wśród swoich słuchaczy, czym jest szkoła neomarksistowska, frankfurcka. Głos o tym. Wolność jest przede wszystkim. Dwóch zasad, jakie rządzą społecznością, w ogóle jest zasada rzeczywistości, zasada przyjemności. Należy wybierać zasadę przyjemności. Dawać wolność swoim popędom. Nie podporządkowywać efektom czy skutkom pracy, tylko dawać pełną wolność. Wolność sumienia jest wolnością od przesądów, od innych i od religii. Jeżeli chcę mieć wolne sumienie, muszę się wyzbyć z religii. Bo religia mnie ogranicza. Nie pozwala mi pójść za zasadą przyjemności. Mój jakiś Bóg istnieje. Proszę Państwa, przysłuchajcie się dobrze temu, co mówię. Prawie w religii. Wolność, ale jest jeszcze gorzej, to powiem. Bo pod wpływem tejże szkoły frankfurskiej jeszcze powiedziano coś takiego, że wszyscy mamy i za wolnością. Wolność jest najważniejsza. A sumienie ma polegać na odczytywaniu, na czym wolność polega. Nie sumienie mówi, czym jest wolność, tylko na czym ta ma polegać. Otóż, czym jest wolność? To powiedzą nam elity. O ile Marks stwierdził, że to chłoporobotnicy będą rządzić, bo elity, inteligencja jest przydatna, to tamci postawili na elity. Elity powiedzą, czym jest wolność. Ja kończę to w sposób dość żartobliwy, ale myślę, że ważne. Gdybyście Państwo pytali mnie, na czym polega wolność sumienia i w ogóle na czym wolność, według tej szkoły, ale przez radio, telewizję i tak dalej, ludzie mówią, bo to jest pokolenie tych 68 roku, którym Marcuse i inni przewodzili, kiedy w metrze paryskim było wypisane 3 razy, to się czytało Marcuse. To ci teraz mają wiele do powiedzenia. I tak w skrócie, żeby Państwo chcecie wiedzieć, na czym polega wolność. Wolność sumienia, żebyście myśleli to, co ja, robili to, co ja, zachowywali się tak, jak ja, czytali to, co ja, wypowiadali się tak, jak ja. A jeżeli mi nie wolno, to ja. Chyba oczywiste. Dziękuję.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za te słowa. Na szczęście wielu z nas robiło notatki, bo rzeczywiście zapamiętać wszystko jest bardzo trudno. Przez profesor nawet bez żadnej notatki na pulpicie te wszystkie cytaty, te wszystkie fakty, które nam tutaj przedstawił. No więc to chylimy czoła przed wielką wiedzą księdza profesora. Bardzo dziękujemy. Myślę, że każdy z nas coś tam z tego wyniósł i będzie się starał swoje sumienie kształtować. Bardzo dziękuję.
Teraz przerwa na kawę.